Ekonomista, były poseł Ryszard Bugaj. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Koronawirus bardzo nas zaboli. Jak bardzo będzie miał wpływ na polską na przykład gospodarkę?
A kto to wie? Ci, co mówią, że to wiedzą, to nie wiedzą. To udają, że to mówią. Wie pan, ja jestem pod wrażeniem takiej wypowiedzi takiego specjalisty polskiego, nie pamiętam jego nazwiska, od chorób zakaźnych. Zadano mu pytanie w telewizji TVN24. Czy jest możliwe, żeby, tak jak wyraził ten pogląd jakiś amerykański wirusolog, że zachoruje 40-60% populacji. I on powiedział, nie można wykluczyć.
Ludzie z branży turystycznej mówią, że czekają dewastacje.
Mieliśmy jechać do Chin.
No właśnie, hotele, biura podróży, linie lotnicze, firmy przewozowe. Będzie efekt domina za chwilę?
Nie sądzę. Akurat domino z powodu sektora turystycznego to chyba nie. Ale ilość zagrożeń związanych przede wszystkim z możliwą paniką jest ogromna.
No, włoska branża turystyczna przewiduje, że w najbliższych tylko 3 miesiącach straci 7,5 miliarda euro.
Wie pan, ale turystyka we Włoszech to jest coś więcej niż w Polsce.
To jasne.
No właśnie.
No ale patrząc na liczby, Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłasza, że przeznaczy 50 miliardów dolarów na pomoc dla krajów dotkniętych koronawirusem. Amerykanie szykują u siebie 8 miliardów kolejne. To pokazuje, że mamy duży problem dla gospodarki, czy strach ma wielkie oczy?
Wie pan, najbardziej bym się bał, jestem dyletantem, ale najbardziej bym się bał, jak to by się ujawniło w krajach, które mają słabą ochronę publicznej służby zdrowia, to znaczy w biednych krajach Azji, Afryki. Tam jak na to spadnie, to, no to zgroza wtedy.
No, mamy
wtedy zgroza. I dobrze, że ten Międzynarodowy Fundusz Walutowy planuje wydać jakieś duże pieniądze. Znaczy ja nie wiem, czy to ich pieniądze są. Czy to oni chcą wydać, czy chcą pożyczyć, a jak to wygląda.
W cieniu koronawirusa odbywać się będzie na pewno w najbliższym czasie kampania wyborcza w Polsce. Tak. Wciąż pan uważa, że wybory w maju wygra Andrzej Duda?
Teraz się waham. Ja poprzednio dodawałem zastrzeżenie, że jeżeli nic się nie zdarzy.
Na początku roku mówił pan, że widzi pan 60% prawdopodobieństwo wygranej prezydenta.
Tak.
To dlaczego dzisiaj się pan waha?
Wie pan, no, są nowe emocje, także między innymi związane chociażby z tymi 2 miliardami na Radio Kurskiego. Ja zresztą mam mieszane uczucia w tej sprawie, dlatego że ja panu Kurskiemu życzę jak najgorzej. I chciałbym, żeby to radio było kompletnie inne niż jest.
Mówiłem telewizji pan...
Telewizji, tak. Mhm. Przepraszam, telewizji oczywiście. Jestem w radiu i to dlatego mi się tak kojarzy. Ale myślę sobie, że naprawa publicznej telewizji nie powinna polegać na tym, że weźmie się głodem ją w ogóle.
No dobrze, ale widzi pan dobre wyjście dla Andrzeja Dudy w sprawie tej konkretnej ustawy?
Dla Andrzeja Dudy nie widzę dobrego wyjścia. Niezależnie od tego, czy podpisze, czy nie podpisze, bardzo trudno będzie sporządzić bilans skutków dla poparcia jego wyborczego. Bo będą tacy, którzy będą, jak podpisze, to nie będą na niego głosować, i będą tacy, którzy by nie głosowali, gdyby podpisał. Jaki jest bilans? Nie wiem.
Gdyby pan miał doradzać Andrzejowi Dudzie, to pana zdaniem powiedziałby pan mu, że wystarczy, że będzie obiecywał pilnowanie dotychczasowych programów socjalnych Prawa i Sprawiedliwości, czy jednak musi uwieść wyborców czymś zupełnie nowym, obiecać coś zupełnie nowego?
Wie pan, zachowuję pokorę i mówię tak, że moim zdaniem poparcie dla Andrzeja Dudy i dla PiS-u w ogóle się dosyć utrwaliło. To nie jest tak, że to są tacy doraźni wyborcy. Jest już bardzo duża grupa elektoratu, która uznała, że PiS wyraża ich interesy. I w takiej sytuacji erozja tego poparcia idzie powolutku, ale jest coraz więcej faktów, które skłaniają do tego, by to poparcie wycofywać. Jest pytanie, co się zdarzy w najbliższych 2 miesiącach jeszcze.
A kupuje pan argument, że Polacy nie lubią wojny na górze, to znaczy nie lubią, kiedy prezydent jest w sporze z rządem i dlatego poprą Andrzeja Dudę? Bo to jest narracja polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Wie pan, myślę, że to dotyczy jakiejś części wyborców. Jakiej części? Czy ogromnej części, czy małej części? Znowu nie potrafię odpowiedzieć. Przykro mi.
A gdyby opozycja przejęła Pałac Prezydencki, pana zdaniem otworzyłaby furtkę do przedterminowych wyborów?
Opozycja sama tego zrobić nie może. Nie ma takiej siły w tym parlamencie.
Artykuł 225 Konstytucji, bo o nim mówią niektórzy politycy opozycji.
Niech pan zacytuje.
Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi do podpisu, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.
No dobrze, ale to Sejm musiałby nie uchwalić.
Jest jeszcze Senat w tym wszystkim.
Ciągle jeszcze Izba Sejmowa ma siłę, żeby uchylić swoiste weto Senatu. Oczywiście, jeżeli sytuacja będzie się rozwijać w taki sposób, że poparcie dla PiS-u będzie spadać, no to będą także dysydenci w obozie PiSu według wszelkiego prawdopodobieństwa i wtedy oczywiście wszystko jest możliwe. Ale jak długo nie ma dysydentów w obozie PiSu, tak długo to jest jeszcze pod ich kontrolą.
5 lat temu, także w marcu, mniej więcej 1,5 miesiąca przed wyborami, nie był pan przekonany, że Andrzej Duda sięgnie po prezydenturę, ale jednocześnie
pan
powiedział
pan... Pan jest groźnym człowiekiem, pan wszystko ma zapisane.
Ale nie pamiętam tego, proszę mi wierzyć, przeczytałem dzisiaj. Powiedział pan wtedy jednocześnie w rozmowie z Onetem tak. Sądzę, że kampania Komorowskiego, która sprowadza się do mówienia kochajmy się, będzie uznana przez wyborców za zwyczajne bleble i zignorowana. To pokazuje, że te 1,5 miesiąca, które przed nami, to jest jeszcze czas, kiedy naprawdę dużo może się jeszcze wydarzyć i zmienić.
Wie pan, ale jak patrzę na kampanię wyborczą przedstawicieli opozycji, mam na myśli przede wszystkim niestety panią Kidawę-Błońską, to trochę analogii z kampanią Komorowskiego się nasuwa.
To jest kampania bleble?
Ja nie potrafię powiedzieć, ale trochę obserwuję scenę polityczną. Co ma być tą specyfiką prezydentury, programową specyfiką prezydentury pani Kidawy-Błońskiej. I to jest problem. Myślę, że tak sporo ludzi to postrzega i to tłumaczy to, że jej poparcie jest w granicach 20 kilku procent.
No, gdy prezydentem był Bronisław Komorowski, pan go krytykował między innymi za przemówienia i mówił, że to są przemówienia pełne banałów, zlepek banałów, płaskie wystąpienia i mówił mu, że brakuje mu ambitniejszej wizji. To taki typ urzędnika. I tu się zastanawiam, czy pana zdaniem prezydent musi porywać tłumy swoimi przemówieniami?
Wie pan, ja myślę sobie przede wszystkim, że prezydent w Polsce w gruncie rzeczy ma szerokie kompetencje. To nie jest tak, jak wielu sądzi, że on jest od żyrandola. To nieprawda. Inicjatywa ustawodawcza, weto prezydenckie, to są potężne instrumenty władzy. Jeżeli ma się potężne instrumenty władzy, no to myślę sobie, że słuszne jest oczekiwanie, że będzie jasne, jaki będzie z tego uczyniony użytek. Pani Kidawa-Błońska, ale zresztą wszyscy właściwie kandydaci nie bardzo jasno mówią, co by chcieli robić.
A prezydent Duda mówi jasno?
Nie. Powiedziałem także jak wszyscy inni kandydaci.
Bo rzecznik sztabu Andrzeja Dudy, Adam Bielan w dzienniku Polska The Times mówi tak. Andrzej Duda to jeden z najlepiej przemawiających polityków w Polsce. Widziałem reakcję na niego w mniejszych miastach i on autentycznie wyciska z ludzi łzy. Nie widziałem innego polityka, który wywołuje takie reakcje.
Na szczęście nie jestem związany poglądem pana wicemarszałka. Myślę sobie, że pan prezydent Duda przede wszystkim pokrzykuje i mówi banalne rzeczy i mówi takie rzeczy, które zakłada, że chcą słyszeć jego słuchacze na prowincji. I często chcą słyszeć, ale często są też grupy tych, którzy krzyczą na pana prezydenta także, co mnie się średnio podoba, ale tak jest. I ja nie uważam go za dobrego mówcę.
Ryszard
Myślę Bugaj. Sobie, że słusznie ktoś powiedział, lepiej czytać dobry tekst z kartki, niż mówić głupstwa bez kartki.
Bez kartki, Ryszard Bugaj w studiu RMF FM. Zapraszamy na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Tam się przenosimy, tam zostajemy, a słuchaczom dziękujemy. Ryszard Bugaj nieustająco z nami. Panie profesorze, kampania prezydencka trochę wygląda jak kampania parlamentarna. Takie mam przynajmniej wrażenie. Pan też?
Wie pan, niestety ja też mam takie wrażenie, ale muszę dodać ważne zastrzeżenie. To znaczy, że moim zdaniem kampania parlamentarna była fatalna. To był wyścig prostych obietnic.
Bardziej myślę o tym, że te obietnice, które dzisiaj składają kandydaci na prezydenta, bardziej pasują do kandydatów na premiera, a nie do głowy państwa.
Tutaj ja się nie bardzo zgadzam, dlatego że już, tak jak powiedziałem poprzednio, prezydent ma w gruncie rzeczy szerokie kompetencje i byłoby dobrze, żeby ci, którzy go wybierają na urząd prezydenta, mogli mieć dwa warunki spełnione. Po pierwsze, prezydent powinien być człowiekiem po przejściach. To znaczy, żeby ludzie wiedzieli, jak on już się zachowywał w przeszłości, co on robił. To wiemy o Dudzie. Nie jest to krzepiące. I po drugie, ludzie powinni mieć prawo, żeby ocenić, jak on się zachowa w przyszłości. To znaczy, mówi się, że prezydent nie ma nic wspólnego z budżetem. Ma, bo ma taki instrument, jak na przykład inicjatywa ustawodawcza.
Teoretycznie tylko tę inicjatywę ktoś musi poprzeć
no
w
dobrze,
parlamencie.
Wie pan, ale jeżeli prezydent ma dobry dostęp do opinii publicznej i ma prestiż, ma autorytet, jak coś przedkłada, to jeżeli większość sejmowa chce to odrzucić, to płaci polityczną cenę za to. to jest silny instrument, to jest miękki instrument, ale silny.
No tak, ale słyszy pan kandydatów na prezydenta, którzy mówią, zbudujemy 1 000 000 mieszkań dla młodych ludzi w Polsce, albo opracowałem plan budowy obwodnic w 100 miejscach w Polsce, albo sprawię, że będą leki dla seniorów darmowe, naprawdę darmowe,
nie, no,
wszystkie,
oczywiście, że...
albo zniesienie VAT-u na bilety kolejowe i tak dalej,
no nie,
i tak dalej.
No nie, no to oczywiście tak, to nie powinno być.
Ale
no,
takie ale... są te obietnice.
No to ja się zgadzam, że to nie jest dobre. Natomiast prezydent miałby prawo powiedzieć, będę dążył do tego i tego i tego. Wykorzystam swoje instrumenty takie i takie. Przedłożę w tej sprawie inicjatywę ustawodawczą. Do tego ma prawo to powiedzieć, może to zrobić, może dotrzymać słowa.
A rozumie pan, dlaczego politycy, także kandydaci na prezydenta, oferują seniorom 13, 14, a nawet 15 zamiast po prostu wyższych emerytur co miesiąc?
No to jest fatalna droga. No to jest psucie systemu emerytalnego, który wymaga oczywiście swoistej naprawy, ale także przedłożenia rządowe związane z powszechnymi planami pracowniczymi, planami emerytalnymi,
kapitałowymi.
Są fatalnymi pomysłami. No, tu się dzieją niestety bardzo złe rzeczy. No, jest się o co martwić.
Jest pomysł emerytury bez podatku. To jest lepsze rozwiązanie niż 13, 14, 15?
Lepsze, ale nie bardzo dobre.
Dlaczego?
Dlatego, że wie pan, ja rozumiem, że tutaj chodzi zresztą... Kiedyś jakoś tam rozmawiałem z ludźmi z PSL-u, że tu nie chodzi o to, żeby emeryt nie płacił podatku, tylko żeby emerytura nie była opodatkowana. To nie jest to samo, bo przecież emeryt może mieć dochody z innych źródeł, dochody z pracy, dochody z kapitału, etc., etc., prawda? Więc, no ale to w każdym bądź razie jest lepsze rozwiązanie niż dodawanie trzynastki dla wszystkich emerytów, niezależnie od tego, jaki jest ich status materialny. Ogromna większość emerytów żyje cienko. To nie ulega wątpliwości, ale są także tacy, którzy żyją bardzo dobrze.
Mieliśmy kiedyś kampanię.
Niekoniecznie z powodu emerytury wysokiej.
Mieliśmy kiedyś kampanijne podziały na Polskę liberalną i solidarną, a potem Polskę racjonalną kontra Polskę radykalną. A dzisiaj, jak opisałby pan to, co dzieje się w kampanii wyborczej?
Wie pan, ja przeczytałem wszystkie programy wyborcze tych głównych komitetów wyborczych i dostrzegam poza tym, że jest to festiwal obietnic bez jakiejkolwiek dbałości o realność tych obietnic, ale jest w tych obietnicach pewien zwrot w kierunku kwestii socjalnych, we wszystkich. Platforma Obywatelska obiecuje w gruncie rzeczy więcej niż PiS. Mętnie obiecuje, niebywale mętnie.
Pytanie, czy ma inne wyjście, czy może nie przebijać tego, co obiecywał wcześniej PiS, chcąc wygrać wybory.
Wie pan, oni są w sytuacji trochę bez wyjścia, bo jak przebijają, to są niewiarygodni. A jakby nie przebijali, no to być może byliby odrzuceni, prawdopodobnie byliby odrzuceni. Moim zdaniem Platforma Obywatelska powinna uczciwie powiedzieć, pomyliliśmy się, musimy skorygować naszą tożsamość, robimy to, to i to, teraz będzie tak i tak. Oni nie chcieli tego przyznać, oni próbują stwarzać cały czas wrażenie, że będą kontynuować, a zarazem to będzie kompletnie co innego.
A wybory prezydenckie powinny być plebiscytem kto za, a kto przeciw PiS-owi?
Nie powinny tak być. Myślę sobie, że prezydent jest jeden. I są ważne także jego cechy osobiste i powiedziałbym jego prestiż, jego zdolność reprezentowania urzędu, kraju. To są też ważne czynniki, ale nie jedyne. Nie? Tutaj powiedziałbym paleta czynników, która powinna być brana pod uwagę jest szersza.
No tak, ale pan jest idealistą, jeśli chodzi o to.
No
myślę,
jak pan mi zadaje tego pytanie, jak nie. Ma być, no to mówię,
to
jak ma być.
Bardzo, ale dlaczego
znowu
to
pan
mówię?
Coś czyta.
Tak, 2013 rok. Mówił pan
to
o, jak rozumiem, swoim marzeniu, ale to marzenie tak. Pewnie się nie zmieniło. Mówił pan tak. Prezydent wybrany w wyborach powszechnych powinien reprezentować wolę znakomitej większości.
Tak.
Być jakoś wyczulonym na interesy dużych grup społecznych.
Zgadzam
tak,
się
tylko,
z panem.
Że ktokolwiek zostaje prezydentem. O, świetnie, ktokolwiek zostaje prezydentem dzisiaj, ma także mniej więcej połowa wyborców go nie akceptuje, nie chce go na tym stanowisku. W związku z tym, czy to marzenie naprawdę jest możliwe do zrealizowania?
Wie pan, on jeszcze w jakimś sensie musi się zrealizować. Znaczy prezydent musi wybrany być przez większość. Innego wyjścia nie ma. Nie ma tu podziału na części.
Tylko jak ma potem reprezentować wolę znakomitej większości? Bo to jest
chyba najtrudniejsze
zadanie.
Może próbować
go
reprezentować, niekoniecznie z dobrym niekoniecznie skutecznie. Ale chodzi o to, żeby nie zrezygnował z reprezentowania, żeby nie zrezygnował z tego, co obiecywał, żeby próbował to zrobić. I to już jest okej. No jest oczywiście w kampanii wyborczej, jak prezydent obiecuje zbyt wiele, powinni konkurenci na to wskazywać. I w ten sposób przeciwdziałać jego wyborowi.
Jakiś czas temu, to pewnie było mniej więcej 3 lata temu, pan powiedział mi, że Andrzej Duda jest dla pana definitywnie skreślony.
Tak. Podtrzymuję.
Nic się nie zmieniło.
Nie.
A może wydarzyć się coś takiego, czy coś mógłby zrobić Andrzej Duda, żeby pan na niego zagłosował w wyborach?
Nie, nie, już nie. Już nie. Wie pan, prezydent jest odpowiedzialny nie tylko za, ja wiem, system prawny, za system polityczny, ale jest także odpowiedzialny oczywiście za sprawy socjalne, gospodarcze, etc. jakoś. Tym niemniej te sprawy polityczne są jak gdyby sercem demokracji i prezydent został w polskiej konstytucji tak ustawiony, że to powinno być przedmiotem jego podstawowej troski. I on tej troski nie wykazał. Zarzuty o łamanie konstytucji są niestety uzasadnione.
No, a czy jest taki układ drugiej tury wyborów prezydenckich, który sprawiłby, że zagłosowałby pan na Andrzeja Dudę?
Nie.
Czyli każdy inny kandydat, tylko nie Andrzej Duda?
Znamy już kandydatów. Ja nie jestem zachwycony niektórymi z nich, na przykład. Oczywiście nigdy nie mógłbym głosować, a wtedy bym nie poszedł na wybory. Jeżeli byłby to reprezentant Konfederacji. Miałbym wielkie problemy, gdyby tym kontrkandydatem był pan Biedroń. Z różnych powodów, o których nie wiem, czy będziemy tutaj mówić. Ale w przypadku innych to trudno.
Tylko, że za Robertem Biedroniem stoi na przykład partia Razem. Partia, o której pan mówił w międzyczasie, że programowo
ubolewam,
jest
że stoi
panu
za panem Biedroniem
bliska.
Partia Razem.
Dlaczego?
Dlatego, że to kandydat niepoważny niestety.
Na czym polega niepoważność Roberta Biedronia?
Wie pan, tuż przed samymi wyborami tak spektakularnie nie dotrzymywać słowa, reprezentować styl, który jest stylem Bodzireja, to moim zdaniem są niebezpieczne cechy. Nie powinniśmy mieć takiego prezydenta. To jest mój pogląd.
A myśli pan, że Donald Tusk, wspierający Małgorzatę Kidawę-Błońską, pomaga czy przeszkadza kandydatce Koalicji Obywatelskiej?
On umacnia jej tożsamość. Nie wiem, czy to pomaga, czy przeszkadza. Chyba przeszkadza. Chyba przeszkadza. A może nie ma istotnego znaczenia.
Zastanawiam się, czy te najbliższe wybory prezydenckie mogą istotnie zredefiniować polską scenę polityczną. Czy może być tak, że na przykład porażka Andrzeja Dudy jest zaczynem, początkiem dużych zmian w Prawie i Sprawiedliwości i podobnie porażka Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest początkiem ważnych, dużych przemian w Platformie Obywatelskiej?
Myślę sobie, że nie bardzo widzę taką ścieżkę do takich przemian, które by utrzymywały na scenie politycznej jako wpływową partię PiS pod wpływem wewnętrznego fermentu. Myślę, że to raczej grozi takim scenariuszem, z jakim powędrował kiedyś AWS. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. W ogóle nie patrzę z optymizmem na rozstrzygnięcie tych wyborów, bo jeżeli wygra to Andrzej Duda, to pewnie trzeba się liczyć z tym, że dotychczasowa linia PiSu nie ulegnie zmianie i nie ma się z czego cieszyć. A jeżeli wygra pani Kidawa-Błońska, no to trzeba się liczyć z tym, że będzie impas polityczny, że taka polaryzacja polityczna się jeszcze pogłębi, chociaż dość trudno sobie to wyobrazić. Więc moim kandydatem jest pan Kosiniak-Kamysz, który ma jedyne szanse tutaj. Problem polega na tym, żeby przeszedł do drugiej tury.
A pan wierzy w to, że to jest możliwe, że Władysław Kosiniak-Kamysz może przeskoczyć Małgorzatę Kidawę-Błońską?
W pierwszej turze?
Tak.
Na razie w to nie wierzę.
To co musiałby zrobić, żeby rzeczywiście zawalczyć z Małgorzatą Kidawą-Błońską, skutecznie przeskoczyć ją w
Wie pan, ważny jest punkt startu. Punkt startu jest dosyć odległy i to jest bardzo trudne. Myślę sobie, że musiałyby się pojawić przede wszystkim jakieś zdarzenia, które by kompromitowały panią Kidawę-Błońską. Ja jej tego nie życzę, ale gdyby jej się to zdarzyło, to wtedy taki scenariusz mógłby się zrealizować.
Do mediów jeszcze na moment chciałbym wrócić, o których pan mówił, bo może ma pan pomysł na to, jak odciąć media publiczne, dzisiaj narodowe, od polityki i polityków.
Wie pan, no tu bym widział rolę dla prezydenta, ale który tych kroków nie podejmuje. Myślę sobie, że prezydent przy tym sporze obecnie o te 2 miliardy złotych powinien powiedzieć opinii publicznej. Podpisze 2 miliardy do telewizji, jeżeli ta telewizja się zmieni.
Czy to jest w jego interesie?
Tego nie wiem, wie pan, ale są takie sytuacje i myślę, że to jest ta sytuacja, gdzie szanse wyborcze powinny być podporządkowane ważniejszym sprawom kraju.
No dobrze, ale odchodząc od tej konkretnej sytuacji i myśląc do przodu, czy naprawdę, czy pan wierzy w to, że politycy mogą oddać media publiczne?
Wie pan,
i wpływ na media publiczne?
Jest parę krajów, gdzie jakoś to poukładano. Lepiej, gorzej, może nie najlepiej, ale jakoś to poukładano. Tak to poukładano i w Niemczech, tak to poukładano w Wielkiej Brytanii. Dlaczego my byśmy nie mogli spróbować tego tak zrobić? Zresztą w przeszłości było też z tym lepiej. Nie było cudownie, ale było lepiej niż jest w tej chwili.
pewnie perspektywa byłego polityka jest trochę inna niż polityka, który aktualnie ma wpływ na to, co się dzieje w Polsce i ma trochę inne
ale potrzeby. Musimy spojrzeć na to przez pryzmat, powiedziałbym, pewnych pryncypialnych zasad i długiego okresu i konsekwencji tego, że media publiczne zostały podporządkowane propagandzie jednej partii.
Profesor Ryszard Bugaj. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Marcin Zaborski. Do zobaczenia.